Jarosław Guzy, ekspert do polityki wschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Patrzymy cały czas na wschód i na to, co się dzieje dookoła Ukrainy. Wydaje się, że kraje zachodnie, zwłaszcza Stany, z jednej strony kontynuują pomoc wojskową, ale też starają się szukać kompromisu, szukać być może rozejmu, nawet rozejmu za niemalże wszelką cenę. Jak w tej chwili wygląda ta gra, pana zdaniem gra ewentualna dyplomatyczna dookoła rozejmu na Ukrainie?
Oczywiście policja Zachodu, różnie w różnych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, przejawiają się zawsze dwa nurty. Jedne dążące do pacyfikacji konfliktu, no z zasady niekorzystnego, co widzimy zresztą praktycznie dla całego świata, nawet tak odległych części jak Ameryka Łacińska czy Afryka. I drugi nurt, który diagnozował sytuację jako strategiczne wyzwanie rzucone Zachodowi przez Rosję Putina i to wyzwanie realizowane poprzez wojnę na Ukrainie, gdzie oczywiście celem jest zniszczenie państwa ukraińskiego, zabór terytorialny, podporządkowanie sobie tego kraju kremlowskiemu imperium. I jak do tej pory ta druga opcja, czyli ta prawidłowa, co dużo mówić, zwłaszcza z naszej perspektywy diagnoza, zwycięża. Natomiast cały czas trzeba się liczyć z tym, że taki trend pacyfistyczny będzie się przejawiał w działaniach Zachodu, oby nie przeważył. I tutaj zwłaszcza Stany Zjednoczone są kluczowe, bo to jednak pod przywództwem Joe Bidena. Tak się szczęśliwie złożyło, że jest to niezależnie od politycznych poglądów z punktu widzenia polityki wewnętrznej, jest to jednak weteran zimnej wojny i myślę, że to miało istotne znaczenie, że Stany Zjednoczone pod jego przywództwem przejęły ponownie przywództwo nad światem Zachodu w momencie tego zasadniczego konfliktu. I jak do tej pory rzeczywiście ta opcja przyjęcia wyzwania i odpowiedzi na to, czy w adekwatny sposób, czy stuprocentowo właściwy, to można się zastanawiać, ale ta opcja wygrywa i co więcej, ja powiedziałbym, że największym sojusznikiem tej opcji jest sama Rosja i Władimir Putin, ponieważ zwróćmy uwagę, przez te ileś już miesięcy wojny, no niedługo będzie rok, Rosja poniosła tak naprawdę dotkliwe porażki, obnażyła mnóstwo swoich słabości. W tej części, w której zawsze szczyciła się potęgą, czyli militarnej, a jednocześnie nie zmieniły się cele wojny. Uparcie Rosja dąży do tych samych celów, tak jak wspomniałem, destrukcja państwa ukraińskiego, opanowanie terytorium, uznanie tego przez świat Zachodu i przez cały świat, to są cele, których Putin nie jest w stanie w tej chwili osiągnąć i nie osiągnie na pewno, o ile ta postawa Zachodu, wsparcie dla Ukrainy i oczywiście postawa samych Ukraińców w świetle wszystkich rzeczy, których doświadczają, a wiemy, że ostatnio doświadczają tej operacji Zima, czyli próby po prostu złamania ducha oporu nie tylko wojska, ale społeczeństwa przede wszystkim ukraińskiego poprzez nalot rakietowy, niszczenie infrastruktury krytycznej. No ile i Ukraińcy, i Zachód wytrzymają w tej determinacji, to Rosja powinna ponieść porażkę. Oby te głosy, tak jak mówię, dysydenckie, ciche, czasami nieoficjalne się nie potwierdziły, że opcja zamrożenia konfliktu, czyli dania Putinowi czasu nawet i wytchnienia, oby ta opcja nie odniosła sukcesu.
Na ile jest tak, że sami Ukraińcy jakoś pomagają swoją dyplomacją temu, żeby ten zapał nie ustał? Oczywiście wszystko w kontekście z jednej strony incydentu, mówiąc językiem dyplomatycznym, a mówiąc językiem ludzkim, tragedii w Przewodowie, no ale też informacji, że pan Melnik został wiceministrem spraw zagranicznych, osoba o bardzo wyrazistych poglądach, nawet powiedzmy kontrowersyjnych poglądach na chociażby nacjonalizm ukraiński w czasie II wojny światowej.
No z punktu widzenia polskiego wręcz nieakceptowalnych, zresztą z punktu widzenia wszystkich cywilizowanych norm również nieakceptowalnych, ale ja bym oddzielił te dwie sprawy. Sprawa rakiety prawdopodobnie ukraińskiej, to jeszcze jest, ma być potwierdzone, ale wiele na to wskazuje w Przewodowie, no to jest nieszczęśliwy incydent, bardzo przykry dla Ukraińców, bo to jest ostatnia rzecz, której by chcieli, to znaczy spowodować jakiekolwiek szkody, nie mówiąc o tragedii ludzkiej, ofiarach ludzkich po polskiej stronie. Polska cieszy się zasłużenie opinią takiego najwierniejszego sojusznika Ukrainy, najlepiej rozumiejącego Ukraińców w tej swojej walce o życie, o suwerenność. I to była bardzo nieprzyjemna rzecz dla Ukraińców. Stąd te opory przed przyznaniem się do tego, oczywiście pamiętając, że pierwsze pomyłki, bo były te pomyłki dotyczące pierwszych oświadczeń ukraińskich, no, wynikały z czegoś, co my rozumiemy dobrze, że zwłaszcza w strukturach wojskowych coś takiego jest. Jeżeli jest jakiś problem, to wojskowi nie lubią się do tego przyznawać i prezydent Zełenski miał błędne informacje na początku. One szybko zostały skorygowane i pozycja ukraińska została zmieniona, bardziej otwarta na te ustalenia, które w tej chwili mamy. To było już bezpośrednio po tym, jak raportował prezydentowi Zełenskiemu dowódca wojsk ukraińskich, generał Załużny. To były już wiarygodne informacje. No, przy czym ta sprawa jest rozwiązywana tak, jak może być rozwiązana, to znaczy jest pełna transparentność śledztwa. Ukraińcy mają dostęp do wszystkich materiałów i sprawa zostanie wyjaśniona, nie zostanie takim przykrym wspomnieniem, no, zwłaszcza dla tych, którzy odnieśli bezpośrednio skutki tego wydarzenia. Natomiast co do nominacji pana Mełnyka na wiceministra spraw zagranicznych, no, pamiętamy, że on został odwołany po tych swoich słowach z funkcji ambasadora w Niemczech, którą tę funkcję pełnił w sposób mało dyplomatyczny. Co prawdę mówiąc, w Polsce niespecjalnie raziło, bo wytykał Niemcom wszystkie ich grzechy i słusznie, bo tych grzechów było mnóstwo, no ale popełnił duży błąd w tym wywiadzie, gdzie zresztą, co charakterystyczne, no, został wywołany do tablicy i niestety nie popisał się w tym sensie, że przejawił coś, co potem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oficjalnie nazwało jego prywatnymi poglądami. Musimy zdawać sobie sprawę, że w ukraińskich elitach państwowych, politycznych, ale wśród zwykłych ludzi takie opinie, jak prezentował pan Mełnyk, istnieją i niestety z nimi trzeba będzie sobie poradzić. I to w dystansie oczywiście dłuższym niż w tej chwili wymagają na przykład działania czy polityka w kontekście prowadzonej wojny. To nie jest dobry czas na dialog w sprawach historycznych, który wymaga spokoju i wymaga rzetelności, wiedzy, argumentów itd., itd. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że to była szczególna sytuacja dla administracji prezydenta Zełenskiego z panem Mełnykiem, bo z jednej strony oczywiście bardzo się nie spodobało to, co powiedział, co mogło poruszyć Polaków i słusznie poruszyło. Były zresztą oficjalne wypowiedzi ze strony przedstawicieli polskich władz. Z drugiej strony na pewno nie chciano dać satysfakcji Niemcom, którzy pana Mełnyka jako ambasadora szczerze nie lubili, mówię o elitach niemieckich, bo dopiekł im bardzo, no, można powiedzieć, obrażał ich dosyć często, może niekoniecznie wulgarnymi słowami, ale obraza była. I myślę, że to też było istotne, że nie poszedł całkowicie w odstawkę, ale wręcz, jak niektórzy twierdzą, awansował. Choć moim zdaniem będzie istotne popatrzeć, na ile będzie miał wpływ rzeczywiście na politykę zagraniczną. Będzie jednak jednym z zastępców ministra spraw zagranicznych i nie sądzę, żeby miał rozstrzygający wpływ, a już na pewno nie w sprawach polsko-ukraińskich. Jest jeszcze kolejny element, który tutaj trzeba wziąć pod uwagę. My często tego pod uwagę nie bierzemy. Wewnętrzna polityczna sytuacja na Ukrainie. Wszyscy znający sprawy ukraińskie wiedzą, że polityka ukraińska przypomina bardzo polską, tylko jest jeszcze gorzej. W tym sensie poziom konfliktu politycznego wewnątrz elit ukraińskich, który w tej chwili zanikł, no, pod wpływem wydarzeń wojennych, pod wpływem między innymi też prezydenta Zełenskiego, jego postawy. Ale pamiętajmy, że prezydent Zełenski pokonał swoich poprzedników, którzy między innymi bliżsi byli poglądom, które prezentuje pan Mełnyk, jeśli chodzi o sprawy historyczne, i był przedmiotem bezpardonowej walki. Ta walka przycichła, ale jeżeli się przyjrzy sprawom ukraińskim, nawet teraz, to widać bardzo wyraźnie, że konflikty polityczne na Ukrainie nie ustały i myślę, że ta sprawa też miała wymiar wewnątrzpolityczny, to znaczy prezydent Zełenski nie chciał pana Mełnyka z jego poglądami odstawić całkowicie do kąta, bo prawdopodobnie narażałby się na ataki polityczne wewnątrz Ukrainy. Natomiast to, co jest istotne moim zdaniem, to jest, jaka polityka będzie władz ukraińskich również w kontekście tego dialogu historycznego, który w tej chwili jest na wolnych obrotach bardzo, ale jego potrzeby odczuwamy my i niewątpliwie odczuwają również Ukraińcy. Miejmy w pamięci ten ostatni gest, odblokowanie jednak przynajmniej w jednym istotnym przypadku możliwości prac badawczych i ekshumacyjnych na terenie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. To jest taka jaskółka, bo pamiętajmy o tym, że w gruncie rzeczy dopiero po wojnie będziemy mogli w pełni wrócić do tych spraw i rozmawiać z Ukraińcami w sposób możliwie spokojny, możliwie wyważony, ale konsekwentny, jeśli chodzi o ustalenie pewnych rzeczy, które dla wielu Ukraińców są całkowicie nieznane, a w części mają poglądy bardzo błędne. To jest jedyna perspektywa, którą mamy. Natomiast pamiętajmy o tym, że to, co w tej chwili jest podnoszone, to jest bardzo charakterystyczne, bo widzieliśmy już w przypadku pana Mełnyka wymianę zdań między nim a, no cóż, można było się spodziewać, kim? Janusz Korwin-Mikke, Krzysztof Bosak. No widzimy po prostu wszystkich, którzy mniej lub bardziej pod hasłem antyukraińskości sabotują politykę odbudowy dobrych relacji z Ukrainą, odbudowy dobrych relacji z Ukrainą, sprzyjając w ten sposób polityce rosyjskiej. No widzimy, że po polskiej stronie mamy takich kandydatów i oby po stronie ukraińskiej były jak najmniej, ale pamiętajmy, że zawsze byli. Paradoksalnie to często byli działacze właśnie skrajnie nacjonalistyczni, ukraińscy. To jest taki paradoks, bo konflikt polsko-ukraiński w oparciu o sprawy historyczne, bo bieżące sprawy nas bardzo do siebie zbliżają i dają ogromną perspektywę na budowę partnerstwa polsko-ukraińskiego w przyszłości. Partnerstwa, które przebudować może całkowicie Europę w naszym regionie, ale i architekturę geopolityczną całego kontynentu. Jednocześnie odsuwają poza granice Europy tak naprawdę, no to jest coś, gdzie wrogowie tego porozumienia, zwłaszcza Rosjanie, będą starali się eksploatować maksymalnie, więc potrzebna to jest duża rozwaga. Polskie władze wykazują, bo w sprawie pana Mołnyka były oficjalne wypowiedzi, ale oczywiście, jak to jest zwyczajem polskim, w przeciwieństwie do niektórych naszych zachodnioeuropejskich, zwłaszcza partnerów, my nie uważamy, że mamy prawo decydować o tym, kto kogo mianuje w danym kraju, a wiemy, że w odniesieniu do Polski takie pomysły mają niektórzy nasi partnerzy, nie mając do tego żadnych podstaw. Więc spotkało się to z krytyką, ale myślę, że nie naruszy to stosunków polsko-ukraińskich, bo są istotniejsze sprawy niż wyłącznie jedna nominacja dla tej osoby, której prywatne poglądy, jak to zostało jasno przez ukraińskie władze określone, są z punktu widzenia polskiego nieakceptowalne. Istotne jest, jaką politykę będzie prowadziła Ukraina, jaką politykę my będziemy prowadzić i czy ta polityka złączy się w coś, co będzie bardzo pozytywne dla jednego i dla drugiego kraju. No i gdzie drugi jest w trudnym położeniu z różnych powodów.
Chociaż Kijów walczy o życie, też warto pamiętać przy analizie niektórych poczynań urzędników tych najwyższych. Także
dokładnie,
tak. Z Ukrainy Jarosław Guzy był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia, panie redaktorze.